londyński wnetowy zwiat.
A my łączymy się z Aleksym Sławińskim, korespondentem Radia Wnet w Londynie. Dzień dobry panu.
Witam, witam serdecznie. Słyszałem, że w Warszawie pogoda coraz ładniejsza. To jest prawie tak jak tutaj, gdy słoneczko właśnie wzeszło i mamy czyste niebo, piękną pogodę. Na razie jeszcze jest troszeczkę chłodno, ale wygląda na to, że już za parę godzin będzie około 10, może nawet więcej stopni. Więc przynajmniej aura nas w tym nowym roku zaczyna troszeczkę rozpieszczać, mimo że zapowiadano większe chłody. No jednak jeżeli chodzi o szarą rzeczywistość, nie jest tak różowo jak obecnie na niebie. Zacznijmy od informacji o sylwestrowym ataku nożowniczym w Manchesterze. Zapewne wielu słuchaczy Radia Wnet dowiedziało się już o tym, co się tam wydarzyło. Ja pozwolę sobie przypomnieć szczegóły, bo do ataku doszło w sylwestrowy wieczór tuż przed 9:00 na stacji Manchester Victoria. Około 25-letni mężczyzna dźgnął nożem w plecy policjanta po tym, jak zaatakował dwoje pasażerów. Cała trójka z poważnymi ranami znalazła się w szpitalu, zaś napastnik za kratkami. Tymczasem jednak okazuje się, że to nie jest pierwszy atak w tym mieście. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że stacja Victoria znajduje się dosłownie kilka kroków od Manchester Arena, przy której niecałe 2 lata temu islamski terrorysta zamordował w samobójczym ataku ponad 20 osób, raniąc kolejne 140, w tym wiele dzieci, gdyż atak nastąpił tuż po zakończeniu koncertu młodzieżowej gwiazdki pop Ariany Grande. Jednakże o ile samo tamto wydarzenie od razu zostało nazwane atakiem terrorystycznym, o tyle teraz media konsekwentnie używają określenia incydent, co moim zdaniem zupełnie nie pasuje do tej wagi tego, co się tam wydarzyło, bo incydentem to ja nazwałbym raczej przypadkowe zdarzenie z kimś podczas wychodzenia z zatłoczonej stacji, a nie celowe działanie mające prowadzić do zamordowania kilku osób. I nie o samo słownictwo mi chodzi, gdyż to nie pierwszy raz, gdy władze i media starają się umniejszyć wagę tego typu wydarzeń, czego świadkami byliśmy po podobnych atakach na przykład w Europie. Brytyjskie media przez dłuższy czas nie podawały pochodzenia sprawcy. Co więcej, mimo że sprawa jest traktowana jako atak terrorystyczny na tle religijnym, gdyż w czasie ataku nożownik wykrzykiwał islamistyczne hasła, mężczyzna został aresztowany na podstawie Mental Health Act, czyli jako wariat, a nie terrorysta. Gdyż jak wiemy, za terrorystów władze najczęściej uznają dzisiaj tych, którzy przesyłają sobie w internecie niewybredne dowcipy, a nie tych, którzy fizycznie napadają na Bogu ducha winnych przechodniów. No, mnie to bardzo mocno rozczarowuje. Sprawa zresztą jest bardzo szybko wyciszana. Od ataku nie minął nawet tydzień, a w mediach już niewiele się o nim mówi. Zupełnie inna sytuacja miała miejsce tuż przed świętami, gdy doniesienia o pojawieniu się dronów w okolicach podlondyńskiego Gatwick Airport spowodowały paraliż lotniska na bardzo długi okres. Nie wykryto przy tym żadnych sprawców, nie potwierdzono też na 100% pojawienia się dronów. Co więcej, według niektórych domniemane drony mogące zagrozić bezpieczeństwu startujących i lądujących samolotów mogą być po prostu światłami żurawi budowlanych. No, sprawa nie została rozwiązana, ale media miały temat aż do nowego roku. A na dobrą sprawę, nawet i dzisiaj, oglądając poranne wiadomości telewizji Sky, dowiedziałem się, że brytyjskie władze wprowadzają wielomilionowy projekt, który ma na celu zabezpieczać w przyszłości lotniska przed podobnymi incydentami, czy też atakami, jak niektórzy twierdzą. No, zobaczymy, jak to w przyszłości zostanie rozwiązane, ponieważ faktycznie w rzeczywistości te rzeczy mogą prowadzić do bardzo dużego zagrożenia. Jednak, no wiadomo, rzeczywistość nie zawsze idzie w parze z planami czy pomysłami naszych władz, więc na pewno nie będzie to łatwe, żeby w technicznym świecie od tej techniki w jakikolwiek sposób uciec. Ale wróćmy jeszcze do sylwestrowych ataków nożowniczych, gdyż miały one miejsce nie tylko w Manchesterze. W Londynie zamordowano ochroniarza, który usiłował powstrzymać tłum ludzi przed wdarciem się na prywatną imprezę sylwestrową w luksusowej dzielnicy Park Lane. na West Endzie. Dwóch innych ochroniarzy zostało również rannych. Poszkodowana została także kobieta, która usiłowała nieść pomoc tym pracownikom. Całą trójkę odwieziono do szpitala. Podobno w okolicy było mnóstwo ludzi, którzy filmowali zajście przy pomocy telefonów, zamiast pomóc zaatakowanym ochroniarzom. Zdarzenie miało miejsce zaledwie kilka godzin po tym, jak w Camberwell, w południowym Londynie, w innym ataku nożowniczym życie straciła kobieta, zaś w nocnym klubie w Dalston, na wschodzie miasta, inną kobietę postrzelono w nogę. Przypomnijmy, że podczas ubiegłego Sylwestra w kilku atakach zginęło czterech bardzo młodych ludzi, zaś piątego odwieziono do szpitala w stanie krytycznym. I to jest przerażająca statystyka, gdyż o ile w ciągu minionych lat przestępczość w stolicy Wielkiej Brytanii systematycznie spadała, o tyle od momentu, gdy na fotelu mera Londynu zasiadł Sadiq Khan, pierwszy przedstawiciel mniejszości muzułmańskiej, ilość przestępstw, zwłaszcza tych najcięższych, zaczęła błyskawicznie rosnąć. Oczywiście nie twierdzę, że te dwa fakty są ze sobą w jakiś sposób powiązane, jednak już od wielu miesięcy w Londynie w siłę rośnie ruch, który stawia sobie za cel odsunięcie od władzy obecnej administracji, argumentując, że kompletnie nie radzi ona sobie z rolą, jaka przed nią stoi. Oprócz rosnącej przestępczości, miasto zaczyna się również pogrążać w coraz większym chaosie transportowym. Jednym z postulatów, które pozwoliły obecnemu merowi na wygranie wyborów, była obietnica ukrócenia związkowego sobie państwa w londyńskim transporcie. Wiele osób w to uwierzyło, że lejborzystowski mer z łatwością dogada się z równie lewicowymi związkowcami. I okazuje się, że wcale do tego nie doszło. Strajki i protesty jeszcze się nasiliły, wychodząc poza grupę pracowników transportu. Mieszkańcy miasta są coraz częściej brani przez przedstawicieli różnych służb jako po prostu zakładnicy w przepychankach z władzą, a czarę goryczy przelewa fakt, że to właśnie na nich, na tych mieszkańców, spadają finansowe aspekty decyzji podejmowanych w ratuszach. W związku z rosnącą przestępczością planowane jest podniesienie na przykład lokalnego council tax, czyli podatku od mieszkań, który już jest dosyć wysoki. To jest średnio 130 funtów miesięcznie od każdego domostwa w Londynie. Przemnożmy sobie to razy kilka milionów mieszkańców, to będziemy mieli mniej więcej sumę, która naprawdę mnie przeraża. Okazuje się, że ten podatek jest jeszcze niewystarczający. Wzrost tłumaczony jest jednakże również coraz wyższymi kosztami wywozu śmieci, utrzymania dróg i podobnych lokalnych wydatków, co nie za bardzo chce mi się wierzyć, gdyż widzę, na jakim poziomie są te serwisy. Ciągłe podwyżki cen bez widocznej poprawy tego serwisu no jednak nie podobają się Londyńczykom, stąd coraz większe niezadowolenie z pracy samorządów. Czym to się zakończy, jeszcze nie wiem, ale wygląda na to, że dochodzi do coraz bardziej patowej sytuacji. Z jednej strony władze chcą pokazać, że coś robią, a z drugiej strony nie widać efektów tej pracy, więc frustracja po obu stronach rośnie. No, może to się zakończyć bardzo nieciekawie. Jednak nowy rok w Londynie to nie tylko bad news, to nie tylko złe wiadomości, to nie tylko przestępczość, morderstwa i napady. Brytyjska stolica tradycyjnie przywitała rok 2019 największymi pokazami fajerwerków w Europie, co na pewno mieliśmy okazję oglądać nie tylko tutaj w Wielkiej Brytanii, ale i w telewizji na całym świecie, gdyż Brytyjczycy są bardzo dumni ze swoich pokazów ogni nad London Eye. Z kolei 1 stycznia przez centrum miasta przetoczyła się ogromna parada noworoczna, startując z okolicy Piccadilly Circus i Lower Regent Street i później przez Pall Mall, poruszając się w stronę Trafalgar Square i Parliament Street, czyli praktycznie przez całe ścisłe centrum miasta. Impreza była oglądana przez dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi po drodze, gdyż jest to jedno z największych wydarzeń rozpoczynających rok. I w bieżącym roku była ona jeszcze większa niż wcześniejsza. Brali w niej udział m.in. przedstawiciele różnych mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Londynie, jak też poszczególnych boroughs, czyli gmin miasta. Władze poszczególnych boroughs brały udział w konkursie, który z nich najlepiej wypadnie. najlepiej się przedstawi. Oprócz nich pojawiały się liczne szkoły samby, magicy, liczne organizacje, jak na przykład Armia Zbawienia, kluby motocyklowe czy samochodowe. Parada trwała wiele, wiele godzin. Wszystkich uczestników nie jestem nawet w stanie wymienić, jednak mi najbardziej w oczy rzuciła się ogromna ilość tak zwanych marching bands, czyli maszerujących orkiestr dętych przybyłych z Ameryki. Praktycznie 2/3, jeśli nie więcej, przyjechała specjalnie z Florydy, z różnych części Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać się na ulicach Londynu. Nie wiem, czy to ma związek z pokazywaniem przyjaźni brytyjsko-amerykańskiej w związku z Brexitem, który ma nastąpić już za kilka tygodni, czy też jest to taka tradycja amerykańska, żeby wysyłać swoich ludzi wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. W każdym razie to było bardzo, bardzo miłe z ich strony. Ja po zakończeniu parady przespacerowałem się z moją panią w stronę Leicester Square, znanego chociażby z premier filmowych odbywających się w tamtejszych kinach. Wszystkie imprezy na czerwonym dywanie właśnie w tym miejscu mają miejsce. I w okresie świątecznym na tym skwerze rozstawiło się wielkie bożonarodzeniowe miasteczko odwiedzane przez tysiące osób, które jest jedynie namiastką ogromnego Winter Wonderland, który z kolei co roku rozkłada się we wschodniej części Hyde Parku. W tym roku również ta atrakcja wydała mi się większa niż zazwyczaj. Wyraźnie większy był również nacisk położony na bezpieczeństwo odwiedzających i może właśnie dzięki temu odbyło się bez tak zwanych incydentów, by użyć poprawnego języka. Jednakże okres świąteczno-noworoczny to nie tylko parady, to nie tylko bale, to również czas przemówień i składania życzeń. Wśród nich do najważniejszych można zaliczyć oczywiście bożonarodzeniowe przemówienie królowej, która oprócz tradycyjnych życzeń pozwoliła sobie nawet na żart, że podobno z wiekiem nabiera się mądrości i ona również by sobie tego życzyła. Królowa nie jest znana z wielkiego poczucia humoru, ale jest znana ze swojej inteligencji, więc na pewno wiedziała, co mówi. Dużo powolniejsze z kolei w tonie było noworoczne orędzie premier May. Wezwała ona w nim brytyjskich parlamentarzystów do poparcia rządowego projektu porozumienia brexitowego. Według niej 2019 rok powinien być rokiem, w którym powinno odłożyć się na bok różne różnice poglądów i ruszyć razem do przodu, ponieważ, jak powiedziała, w 2019 Wielka Brytania rozpocznie nowy rozdział. Ja osobiście sobie i jej tego życzę, chociaż oglądając dzisiaj w telewizji poranną informację, dowiedziałem się o tym, że większość konserwatywnych parlamentarzystów jednak jest za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej bez dealu proponowanego przez Europejczyków. No, tu może dojść do dosyć trudnego impasu. O tym, jak to wszystko będzie wyglądało, dowiemy się już za kilka dni. Cały czas trwają rozmowy. Interesującą rzeczą jest fakt, że Jeremy Corbyn, szef Partii Pracy, która jest największą partią opozycyjną, który również jest euroentuzjastą, raczej nie wyraża chęci ponownego przeprowadzenia kolejnego referendum tutaj w Wielkiej Brytanii, czyli wygląda na to, że to wyjście się odbędzie. Na ile ono będzie ciężkie, na ile ono będzie twarde, czy też na ile ono będzie uzgodnione z Unią Europejską, no o tym się dowiemy już za kilka dni. Podobno premier May nie wybiera się do Brukseli i jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimikolwiek rozmowami, raczej odbędą się przez telefon albo na jakichś wideołączach niż bezpośrednio twarzą w twarz z władzami Europy.
A pytanie jest w takim razie o konsekwencje. Jakie mogą być konsekwencje twardego Brexitu? Rozmawialiśmy tutaj z panem Bogdanem Ferencem o tym, co Brexit może znaczyć dla Irlandii, natomiast czy będzie tak, jak straszy opozycja londyńska, że zwiększy się bezrobocie, czy tutaj przygotowując się do audycji przeczytałem raport Brytyjskiej Izby Handlowej, która mówi o tym, że już w tym momencie brakuje rąk do pracy. Jak to wygląda?
Tak, no na pewno nastąpi dosyć dużo zmian. Wczoraj i dziś dosyć dużo na ten temat rozmawiano z przedstawicielami szkolnictwa brytyjskiego. Związek uczelni brytyjskich wysłał otwarty list do rządu brytyjskiego, w którym prosi o to, żeby jednak dogadać się z Europejczykami, gdyż gdyby brytyjski rynek edukacyjny znalazł się poza strukturami unijnymi, po pierwsze, mogłoby przyjechać tutaj dużo mniej studentów, a nie zapominajmy, że edukacja jest bardzo silną gałęzią gospodarki brytyjskiej. Oni postawili na szkolnictwo. Jest tutaj mnóstwo studentów zagranicznych. Ja sam w tym momencie studiuję na uniwersytecie. 70% mojej grupy to są Rumuni. I wiem, co się stanie, kiedy okaże się, że tych ludzi zabraknie. Jedna osoba płaci każdego roku za swoje studia prawie 10 tysięcy funtów w Anglii. W Szkocji na szczęście studia są darmowe. Ale wyobraźmy sobie, w tym momencie tutaj mamy setki tysięcy, jeśli nie miliony studentów zagranicznych. Co się stanie, jeśli tych studentów zabraknie? No, łatwo sobie wyobrazić. Poza tym brytyjskie instytucje boją się, że jeżeli znajdą się na aucie, będzie im bardzo ciężko podejmować współpracę z europejskimi instytutami i to może się odbić w znacznym stopniu na całej gospodarce brytyjskiej, która opiera się na najnowocześniejszych technologiach, które powstają właśnie w instytutach, które powstają właśnie na uczelniach. Więc już chociażby ten fakt może mówić o tym, jak będzie wyglądać przyszłość brytyjska, jeżeli nie dojdzie do tego dealu. Zapytałeś o miejsca pracy. Tu jest taka, wiesz, troszeczkę skomplikowana sytuacja, gdyż okazuje się, że miejsc pracy może zabraknąć przede wszystkim w usługach. Kiedy zabraknie imigrantów, których się obsługuje w pewien sposób, no trzeba będzie parę osób zwolnić. Z drugiej strony jednak patrząc, kiedy tych imigrantów zabraknie, lokalni pracownicy będą zmuszeni przejąć ich zadania, przejąć ich pracę. No nie wiem, na ile są Brytyjczycy przygotowani do tego. Tutaj w Londynie, czy w Glasgow, czy w Birmingham, w dużych miastach, jest to troszeczkę łatwiejsza sytuacja, ponieważ tu jest dużo ośrodków kształcenia, tu jest dużo wykwalifikowanych osób, ale ja jeździłem dosyć dużo na prowincję i widziałem, jak niewiele osób wykwalifikowanych tam się znajduje, jak trudno jest pozyskać chociażby pielęgniarki, czy lekarzy, czy nauczycieli, czy nawet prawników. No jest to dosyć skomplikowana procedura i wygląda na to, że jeżeli zabraknie tych ludzi, rynek pracy może się skurczyć w obie strony. Z jednej strony nie będzie wykwalifikowanych ludzi, a z drugiej strony też nie będzie możliwości zatrudniania kolejnych osób w zawodach, które obsługują chociażby turystykę, czy edukację, czy parę innych gałęzi gospodarki. Więc na pewno wstrząs będzie duży, jeżeli nie dojdzie do tego porozumienia.
Mhm. A jak sytuacja gospodarcza, jeżeli chodzi o żywność, jeżeli chodzi między innymi o rynek pieczarkarski? Też już dzisiaj o to pytałem Bogdana Ferenca.
Tak, słyszałem właśnie tę rozmowę. Nie zrobiłem tutaj dużego research, ale wiem, chociażby z mojego osiedla, na mojej ulicy znajduje się przynajmniej 5-6 polskich sklepów. Jak również sklep bułgarski, sklep rumuński, 2 czy 3 sklepy hinduskie, restauracje etniczne i tak dalej. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na pewno będą problemy z dostawami. Już teraz widać, rozmawiałem niedawno z kilkoma stałymi dżentelmenami stojącymi pod spożywczakiem, którzy narzekają na to, że zabrakło ich ulubionego piwa. I widać, że te różnice, te problemy mogą się jeszcze bardziej pogłębić. Już za kilka tygodni może być większy problem z przejazdem ogromnej ilości ciężarówek z Polski, wiązących żywność do polskich sklepów, zaopatrujących polskie restauracje. No, ja na razie jeszcze nie widzę dużych różnic w zaopatrzeniu chociażby spożywczaka u mnie na dole, który oferuje 90% produktów z Polski. Ale nie wiemy, jak to będzie właśnie, kiedy granica zostanie troszeczkę bardziej zamknięta.
Pożyjemy, zobaczymy już niedługo. Wszystko będziemy wiedzieć lepiej. Aleks Sławiński, korespondent Radia Wnet w Londynie, był gościem Studia Dublin. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Studio Dublin.
A jeszcze przed piosenką taka milsza informacja. Zaczęliśmy z Aleksem Sławińskim rozmowę od Manchesteru. Wczoraj Manchester City wygrał 2-1 z Liverpoolem. Myślę, że fani Evertonu nie są z tego powodu jakoś specjalnie zasmuceni. Także żeby zaczęliśmy od tematu nieprzyjemnego, kończymy na temacie przyjemnym. A teraz zagra dla nas Tin Lizzy.